Panie doktor, narasta problem małych, lokalnych, dzikich wysypisk i pojawia się pytanie, dlaczego sami sobie zaśmiecamy własne otoczenie?
No właśnie, to jest problem, kto dokonuje tego zaśmiecenia. My najczęściej sami przed sobą nie przyznalibyśmy się do tego, że to my to robimy. Najczęściej właśnie wskazujemy jakąś fantomową postać tego zaśmiecającego. Nie wiemy dokładnie, kto to jest. Domyślamy się, że to może być może ktoś z innego osiedla. Albo być może ktoś, kto zupełnie nie interesuje się estetyką miejsca swojego otoczenia. Często, biorąc pod uwagę skład tego wysypiska, tego dzikiego wysypiska, moglibyśmy wnioskować, że to jest jakiś przedsiębiorca, który nie wie, co zrobić ze swoimi śmieciami. No albo właśnie podejrzewamy, że to być może ktoś z innego osiedla czy z innej miejscowości, który podjechał i tutaj nam na naszym terenie wyrzucił śmieci. Biorąc pod uwagę te wysypiska, które składają się tylko z butelek po alkoholach, no jednak możemy tutaj wskazać, że to prawdopodobnie ludzie, którzy właśnie spożywali ten alkohol w danym miejscu i po prostu pozostawili tam ślad tej swojej działalności.
Państwa inicjatywa, czyli ten spis dzikich wysypisk śmieci, niebawem będzie rok, od kiedy została zainicjowana. Czy możemy zauważyć w tym czasie tendencję spadkową, wzrostową? Który miesiąc był jakby najbardziej aktywny przez tych tak zwanych zaśmiecających?
To znaczy, my tutaj nie możemy wnioskować o zaśmiecających. My tutaj, budując tą mapę dzikich wysypisk, możemy tylko wnioskować o tym, jak aktywni byli mieszkańcy miasta, którzy zgłaszali, tak? To my możemy tylko o tym tutaj powiedzieć, bo tak jak powiedziałam, no ci zaśmiecający są dla nas takim fantomem. My widzimy tylko efekty ich działań, natomiast nie wiemy, kiedy one się pojawiły. Zresztą na tej naszej mapie każdy uczestnik, który wrzucał zdjęcia dzikiego wysypiska, mógł opisać, co się tam na tym wysypisku znajduje i mógł spróbować ocenić jakby czas pojawienia się tego dzikiego wysypiska. Natomiast my nie mamy takiej dokładnej informacji na temat tego, jak te wysypiska w ogóle się pojawiały. Tak? My mamy tutaj informacje na temat tego, jak ludzie zgłaszali nam te wysypiska. I tutaj mogę powiedzieć, że kiedy w marcu zaczął się ten nasz projekt, to właśnie takim miesiącem najbardziej intensywnym przy zgłaszaniu tych dzikich wysypisk właśnie był ten marzec. Niemal 100 wpisów mieliśmy właśnie w samym marcu. Ta liczba spadła prawie o połowę w kwietniu. W maju już mieliśmy nieco ponad 25 wpisów i tak można powiedzieć, że z miesiąca na miesiąc ta aktywność mieszkańców spadała. Częściowo prawdopodobnie wynikało to z tego, że no właśnie często taka inicjatywa, kiedy się zaczyna, budzi bardzo wiele nadziei na to, że dzięki takiemu zgłoszeniu te wysypiska znikną. Natomiast praktyka życia codziennego pokazuje, że te wysypiska wcale tak szybko nie znikają i ludzie też obserwując to, że te zgłoszone wysypiska wcale nie zniknęły, no też nie mieli jakby dodatkowej motywacji, żeby dalej brać w tym udział i notować kolejne dzikie wysypiska, a być może właśnie w ich otoczeniu już tych dzikich wysypisk więcej nie było, chociaż na przykład z niektórych wywiadów z uczestnikami naszego projektu wiemy, że na przykład zniechęcało ich to, że widzieli, że dane dzikie wysypisko wcale nie znika, prawda, tylko rośnie, więc można powiedzieć, że ta aktywność łodzian w tym projekcie z miesiąca na miesiąc spadała. Najbardziej aktywni byli właśnie w marcu, kiedy właśnie ten temat się pojawił, był świeży, nowy i była taka motywacja ogólna, żeby coś z tym zrobić. Natomiast później ta motywacja uczestników do wpisów spadała, chociaż pojedyncze wpisy nadal się pojawiają na tą naszą mapę.
Ile aktualnie jest wpisów na mapie na dzisiaj? I też takie pytanie się zrodziło, czy rzeczywiście takie sygnały pojawiały się, że uprzątnięto ten problem? Czy dużo też takich zgłoszeń było?
To znaczy, my obserwowaliśmy, patrząc na to, co zostało do nas zgłoszone, to obserwowaliśmy, ja to nazywam takim pulsowaniem tych dzikich wysypisk, bo na przykład były takie wysypiska, które istniały, po czym były sprzątane, po czym po na przykład kilku tygodniach w tym samym miejscu pojawiały pojawiało się od nowa to wysypisko. Ono przez kilka miesięcy czy tygodni rosło. Potem znowu na przykład NPO usuwało to dzikie wysypisko i po jakimś czasie znowu w tym samym miejscu pojawiają się kolejne na przykład butelki, tak? Więc nie wszystkich punktów to dotyczy, ale są takie właśnie punkty, w których te wysypiska pojawiają się, rosną, znikają i znowu się pojawiają. Czyli można powiedzieć, że są takie specyficzne miejsca, które są na tyle atrakcyjne dla wyrzucających, że no, mają oni pomysł, że tam należy właśnie to wyrzucać.
W tej chwili na mapie mamy 224 zgłoszone dzikie wysypiska.
Nie są to na pewno wszystkie wysypiska, dlatego że biorąc pod uwagę statystyki, które są podawane przez Urząd Miasta do Wydziału Komunalnego, zgłaszanych jest chyba o wiele więcej wysypisk. Wiem, że oni rocznie około 300 sprzątają dzikich wysypisk, więc można powiedzieć, że na pewno ta nasza mapa nie opisuje wszystkich. Natomiast my trochę traktujemy tą mapę, którą stworzyliśmy, jako taki punkt wyjścia dla jakichś późniejszych działań naprawczych, o których sądzimy, że będą możliwe, jeśli się czegoś więcej dowiemy na temat jakby całokształtu tego zjawiska, jakim jest tworzenie się tych dzikich wysypisk. Bo no, musimy coś więcej wiedzieć na temat tego, żeby jakoś sensownie poprowadzić działania, które miałyby to zlikwidować. Bo w tej chwili sytuacja wygląda tak, że miasto posiada fundusz na usuwanie tych dzikich wysypisk. Ten fundusz jest zbierany z naszych opłat śmieciowych. Zarezerwowane są na usuwanie tych dzikich wysypisk pieniądze. Mieszkańcy zgłaszają dzikie wysypisko. Miasto zleca NPO usunięcie takiego dzikiego wysypiska i to się tak jakby toczy, tak? No to łatwo zauważyć, że w taki sposób problem dzikich wysypisk nigdy nie zniknie, bo tym kluczowym elementem, którego tu brakuje, jest właśnie ten śmiecący, który ma nadal motywację, możliwości i okoliczności do tego, żeby nadal śmiecić. I dopóki my jakby nie uchwycimy tego składnika, tego równania, no to nic się nie zmieni, tak? Będziemy mieli ciągle taką ustabilizowaną sytuację, że ciągle mieszkańcy zgłaszają, Urząd Miasta zleca usunięcie, ale tak naprawdę czy to rozwiązuje problem, tak? No doraźnie tak, bo oczywiście ja tutaj absolutnie nie byłabym za tym, żeby miasto zaprzestało usuwać albo żeby mieszkańcy zaprzestali zgłaszać, tak? To jest nieodzowne, my musimy to robić, tak? Ale nie wyobrażam sobie, co by było, gdyby nie było tych zgłoszeń albo tego usuwania. Natomiast jednak ciągle tym elementem najważniejszym jest ten, kto wyrzuca i którego my ciągle nie możemy jakoś tam zlokalizować i zniechęcić do tego, żeby wyrzucał te śmieci właśnie w taki sposób.
Patrząc na cechy tych dzikich wysypisk, widzimy butelki po alkoholu, plastik, szkło, folię, możemy tak przypuszczać, że takim śmiecącym jest zwykły przechodzień, bo ciężko sobie wyobrazić, żeby czy na Widzewie, czy też na Śródmieściu przyjechał ktoś z załadowanym samochodem, nie wiem, pełnym gruzu i wyrzucił te śmieci gdzieś w krzaki. Czy ta charakterystyka, no to dobry trop?
To znaczy te charakterystyki dzikich wysypisk, one poniekąd coś nam mówią o tych śmiecących, tak? Tak jak pan zauważył, kiedy widzimy rozrzucone butelki po alkoholu, te małpki, albo ewentualnie towarzyszące temu jeszcze jakieś resztki przekąsek, to na podstawie tych śmieci możemy wnioskować na temat tego, co się tutaj działo, co tutaj było robione, jakie działania były prowadzone. Domyślamy się, że było to miejsce, w którym prowadzona jest praktyka wspólnego spożywania alkoholu albo coś takiego. Ale są oczywiście takie też dzikie wysypiska, które właśnie składają się z, po prostu z wyrzuconego gruzu albo z wyrzuconych materiałów poremontowych takich, farb, klejów i tak dalej. Biorąc pod uwagę, że tego nie wolno wyrzucać do altan śmietnikowych, co oczywiście jest też zupełnie nieprzestrzegane, bo mamy w bazie mnóstwo zdjęć takich, które pokazują właśnie altanę śmietnikową, przy której właśnie stoją dokładnie te farby, kleje i właśnie ten wyrzucony gruz, no to można powiedzieć, że no, mieszkańcy nasi nadal mają problem z tym, co z tym zrobić, tak? Nie są albo nauczeni, albo nie są przekonani, że powinni to odwieźć do PSZOK-u, no i porzucają to w jakichś dziwnych, niestosownie nadających się do tego miejscach. Także ja tutaj bym powiedziała, że każde to dzikie wysypisko, w ogóle nasze śmieci mówią o nas, tak? Nasze śmieci mówią o tym, co my robiliśmy. Dlatego to jest też taki drażliwy temat, że no, my nie chcielibyśmy prawdopodobnie, żeby ktoś nam grzebał w naszych śmieciach, bo to mówi o naszych działaniach, tak? Nasze śmieci są takim cieniem naszego życia codziennego i naszych praktyk, więc po tych śmieciach można wnioskować, co ludzie tam robili w tym miejscu, tak? Ale właśnie wiele tych dzikich wysypisk świadczy o tym, z czym właśnie ludzie mają problem, czego nie mogą w poprawny sposób zutylizować, tak? Bo na przykład bardzo często są to te plastiki takie, które są z samochodów, te wewnętrzne części samochodów, które są bardzo trudne do zutylizowania. W Łodzi też bardzo dużym problemem były opony i na wielu tych naszych zdjęciach dzikich wysypisk te opony rzeczywiście się pojawiają jako taki problematyczny element. I wtedy takie na przykład dzikie wysypisko tylko składa się z opon, tak?
Czy jest nadzieja na to, że nauczymy się? Bo dużo mówimy o ekologii, jakoś wprowadzamy takie ekologiczne zachowania do naszego życia, ale czy chociażby przy takiej podstawie typu nie wyrzucać papierka na ulicę, nauczymy się zachowywać ten porządek?
No ja liczę na to, że tak. Natomiast widzę też, że żeby to zostało osiągnięte, musi bardzo wiele różnych działań zostać podjęte. I wydaje mi się, że tutaj z jednej strony to są właśnie takie działania ze strony Urzędu Miasta, który musi zapewnić tą infrastrukturę, tak? Czyli na przykład to, żeby te kosze były, tak? Żeby nie było tych miejsc takich, gdzie no idziemy i nie ma gdzie tych śmieci wyrzucić. Oczywiście jest część ludzi, która ma bardzo wysoką świadomość ekologiczną i nie wyrzuci tego papierka byle gdzie, woli go do domu swojego zabrać i wyrzucić do swojego własnego śmietnika, żeby go poprawnie zeskładować, tak, wysegregować. Ale oczywiście jest część ludzi, którzy no, tą cierpliwość tracą wcześniej i nie mają takiego przywiązania do tego, co się dzieje z tymi śmieciami. Czyli tak, zapewnienie tej infrastruktury, stymulowanie mieszkańców też do takiej no, świadomości ekologicznej, tak, do tego, żeby zwracać na to uwagę. Oczywiście egzekwowanie tego, czyli wysokość kar i również to, że no nie są to śmieszne kary za to zaśmiecanie, a i że są naprawdę egzekwowane w praktyce. I myślę, że z czasem uda nam się wytworzyć taką sytuację, w której nie będzie to ani modne, ani wygodne, ani właśnie ciekawe, żeby zostawiać te śmieci w takich niewłaściwych miejscach.
Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.